Historia żywa. Pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie Dzień Judaizmu i krótki rys relacji Polaków i Żydów. Opowie o tym nasz stały ekspert, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Będzie też o obchodach 104. rocznicy powrotu Leszna do Polski. Adam Sołtysiak z kolei wraz z Mikołajem Klorkiem opowie, jak Niemcy odbierali pracę organiczną w Wielkopolsce. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski. A zaczynamy jak zawsze od hitu z dawnych lat.
Słuchacie historii żywej.
Od jakiegoś czasu to największe święto w Lesznie, po oczywiście świętach państwowych. Co roku jest wzbogacane o kolejne elementy i tak było w tym roku. Leszno w ostatnią środę świętowało 104. rocznicę powrotu miasta do macierzy. Na miejscu był Jacek Marciniak.
Pododdziały, baszość! Pododdziały na prawo. Chodź!
Witam Państwa na obchodach 104. rocznicy powrotu Leszna do macierzy z udziałem wojskowej asysty honorowej. Proszę o zabranie głosu przez prezydenta miasta Leszna, pana Łukasza Borowiaka.
Dla mnie zdecydowanie najważniejsze święto miasta Leszna. 104. rocznica powrotu Leszna do macierzy. Muszę powiedzieć, że od 2016 roku, kiedy przywróciliśmy te święto tak formalnie, te, które było pielęgnowane przez włodarzy z okresu międzywojennego i oczywiście mieszkańców Leszna, jest dla nas bardzo ważne. Z kilku powodów. Po pierwsze, nawiązujemy do Powstania Wielkopolskiego, bo Powstanie Wielkopolskie, gdyby nie wybuchł Powstanie Wielkopolskiego, to nie byłoby Traktatu Wersalskiego. Traktat Wersalski przesądził, że 17 stycznia 1920 roku wróciliśmy do granic II Rzeczypospolitej. Musimy o tym pamiętać, że mieliśmy wspaniałych bohaterów, internowanych przecież mieszkańców miasta Leszna. Mieliśmy grupę Leszno. Powstanie Wielkopolskie nie dotarło do granic miasta, bo stacjonował tu bardzo silny garnizon niemiecki, ale dla mnie ważne jest to, że to, co pielęgnowano w okresie międzywojennym, powróciło, że tak powiem, bardzo późno, po wielu latach, ale naprawdę od 2016 roku jest świętem najważniejszym.
Leszno nie wróciło na mocy Powstania Wielkopolskiego, na skutek Powstania Wielkopolskiego. Tutaj stacjonował bardzo silny garnizon niemiecki.
Wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak.
Tutaj, mimo że wielu leszczyniaków wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim, tutaj ostatecznie nie walczono. Natomiast Leszno wróciło na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego. To był Traktat Wersalski na skutek właśnie postanowień. Tam dzięki Romanowi Dmowskiemu, dzięki ogromnej roli, którą wykonał Ignacy Jan Paderewski. I w ogóle, jeżeli się zajrzy się, a można zobaczyć materiały z tego Traktatu Wersalskiego, to był naprawdę potężny sztab ludzi, którzy pracowali, którzy starali się wywalczyć kolejne tereny.
Flagę państwową podnieść!
Jak wyglądał ten pierwszy dzień, pierwszy dzień powrotu Leszna do Polski?
Może zacznijmy od aury. Nie była taka jak dzisiaj. Wedle zachowanych zdjęć wynika, że było jak na styczeń, na 17 stycznia, dosyć pogodnie.
Krzysztof Handke, leszczyński historyk wojskowości.
16 stycznia wojska niemieckie ustawiły się na ostatniej zbiórce na rynku, wymaszerowały w kierunku Wschowy i Głogowa, gdyż to był silny garnizon. Dwie godziny później obecną ulicą Niepodległości i Wolności
Niedaleko
wjechał pierwszy patrol 2 pułku Ułanów Wielkopolski, późniejszego 16 pułku Ułanów. Sprawdzili, że nie ma już Niemców, wrócili, zameldowali swoim przełożonym i około 2 godzin później wkroczyły tymi samymi ulicami, one się wtedy inaczej nazywały. Dopiero w latach 30. nazwano na cześć wkroczenia tymi ulicami do miasta Niepodległości i Wolności pierwsze pododdziały właśnie 16 pułku Ułanów Wielkopolskich, 9 pułku Strzelców Wielkopolskich, późniejszego 67 pułku wkroczyły na rynek. W sobotę oficjalnie to 17 stycznia było, natomiast takie uroczyste przejęcie miasta Leszno nastąpiło w niedzielę, czyli 18.
Też na rynku?
Tak, na rynku to się odbyło. W godzinach wieczornych 17 stycznia do Leszna, do władz, można powiedzieć, tych świeżo polskich władz, dotarła z Poznania informacja, że w dniu jutrzejszym, w samo południe, albo troszeczkę wcześniej, przyjadą na uroczyste przekazanie Leszna i powiatu do macierzy, bo tak ładnie mówiono. Przyjedzie generał Józef Dowbor-Muśnicki, wojewoda Wielkopolski Celichowski i przedstawiciele koalicji, to między innymi oficerowie francuscy i japoński oficer.
Historia żywa.
I rzeczywiście tego samego dnia wydano zarządzenie przez władze, aby wojska, to były wojska wielkopolskie i ludność, ustroiła miasto i w samo południe na rynku odbędzie się uroczystość przejęcia miasta przez Polskę. Poprzedzona mszą, odśpiewaniem hymnów, nie tylko polskiego hymnu, znaczy Mazurka Dąbrowskiego, ale koalicyjnych państw, ponoć japońskiego, ale nie znali, więc marsjalkę puścili. No i w godzinach popołudniowych, po uroczystym obiedzie wystawionym dla zaproszonych gości, a to obiad był bardzo duży, bo na ponad 100 gości zaproszonych i miejscowych notabli, gdy oni wrócili już do Poznania, w Lesznie odbył się wielki pokaz fajerwerków, a w godzinach wieczornych i nocnych zabawy dla społeczeństwa miasta Leszna. Oczywiście wielka radość. Dzień wcześniej podano polecenia, ale to prawdopodobnie już było wcześniej uzgodnione, żeby przygotować biało-czerwone flagi. Styczeń jest, przygotowano girlandy, bramy takie powitalne. Między innymi brama taka była zbudowana u wylotu ulicy dzisiaj Wolności przy rynku. Skąd brano zieleń? Z okolicznych lasów. Poprzywożono, budynki były umajone flagami, oczywiście budynki, gdzie mieszkali Polacy, bo Niemcy nie mieli się z czego cieszyć. I stało się, do dnia dzisiejszego jesteśmy dumni. Już przed wojną, w 1930 roku, władze miasta ustanowiły 3 ulice dla upamiętnienia tego faktu. To jest właśnie te ulice, w którymi wkroczyli do Leszna, czyli Niepodległości i Wolności. I ulica 17 stycznia, do tego czasu była to ulica Rydzyńska. Od tego czasu po dzień dzisiejszy jest ulicą 17 stycznia.
Proszę o odegranie hejnału miasta Leszna oraz podniesienie flagi miejskiej na maszt przez poczet flagowy Związku Harcerstwa Polskiego.
Przy przed wojną mieszkańcy Leszna fetowali to wydarzenie, tę rocznicę?
Tak, na pewno i jestem przekonany i z zapisów prasowych wynika, że chyba bardziej niż 11 listopada, bo dla Leszczyniaków 17 stycznia był dniem niepodległości.
Gdyby tutaj był plebiscyt, to prawdopodobnie z uwagi na silny jednak żywioł niemiecki Leszno mogłoby nie powrócić do tej macierzy. Dlatego zabiegi dyplomatyczne okazały się równie skuteczne, co walka zbrojna w czasie powstania wielkopolskiego, ale oczywiście my to konsekwentnie podkreślamy. Nie byłoby wolnego Leszna, gdyby nie powstanie wielkopolskie.
W tym samym dniu swój powrót do Polski świętował także wielkopolski Rawicz.
Historia żywa.
A za chwilę opowiemy o dniu judaizmu, który w Poznaniu rozciąga się na cały tydzień. Naszym gościem będzie historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Najpierw jednak gramy coś z dawnych lat.
A fiddler on the roof. Sounds crazy, no? But here in our little village of Anatevka, you might say every one of us is a fiddler on the roof, trying to scratch out a pleasant, simple tune without breaking his neck. It isn't easy. You may ask, why do we stay up there if it's so dangerous? We stay because Anatevka is our home. And how do we keep our balance? That I can tell you in one word, tradition.
Tradition! 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 Tradition!
Because of our traditions, we've kept our balance for many, many years. Here in Anatevka, we have traditions for everything. How to sleep, how to eat, how to wear clothes. For instance, we always keep our heads covered and always wear a little prayer shawl. This shows our constant devotion to God. You may ask, how did this tradition get started? I'll tell you. I don't know. But it's a tradition. And because of our traditions, every one of us knows who he is and what God expects him to do.
Day and night must scramble for a living, feed a wife and children, say his daily prayers, and who has the right as master of the house to have the final word at home? The papa! I hear they picked a bride for me, I hope.
she's pretty.
And who does mama teach? To mend and tend and fix, preparing her to marry whoever got the fix. The daughter, the daughter, the daughter.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Pewnie ksiądz się ze mną zgodzi, że Dzień Judaizmu, który za nami, na stałe wpisał się do kalendarza styczniowego w naszym kraju. I przy okazji Dnia Judaizmu szukamy dzisiaj relacji między chrześcijaństwem a judaizmem i pytamy między innymi o historię Żydów w Polsce, o historię polsko-żydowskich relacji, ale zanim o tym, wyjdźmy jednak od samego Dnia Judaizmu. Witam serdecznie naszego gościa.
Rzeczywiście Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce został ustanowiony, tak jak pan redaktor mówił, pod koniec lat 90., dokładnie w 1997 roku. I zawsze jest on obchodzony w przeddzień rozpoczęcia tygodni modlitwy o jedność chrześcijan, a więc 17 stycznia. Od początku głównym celem Dnia Judaizmu był rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, ale także wspólna modlitwa, refleksja nad związkami obu religii, także wspólna refleksja nad współczesną rzeczywistością, tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Pierwszy dzień judaizmu obchodzono w 1998 roku i on się odbywał pod hasłem: kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm. I to hasło już oddaje w głównej mierze istotę tego, o co chodzi Kościołowi poprzez obchody tego dnia. Chodzi o szukanie wspólnych korzeni, chodzi o nie tylko w religii, ale także w kulturze, chodzi o wspólny dialog, modlitwę, życzliwość, przede wszystkim poznawanie także własnych środowisk. I to jest główny cel tego dnia. Zresztą trzeba powiedzieć, że jest on obchodzony nie tylko w polskim kościele, ale także chociażby we Włoszech. Tegoroczny nawiązuje właśnie do tej rzeczywistości, w której przyszło nam dzisiaj żyć. Hasło jest Shalom, pokój, dar Boga. Samo hasło właśnie jest taką próbą szukania odpowiedzi na to, co dzisiaj dzieje się na świecie, a widzimy wokół nas i także w szerszej perspektywie, że doświadczamy po prostu na całym świecie wojen. Wokół nas giną ludzie, niejednokrotnie tysiącami, inni trafiają do niewoli, inni opłakują swoich bliskich, opłakują cały świat, który im się zawalił. Przecież mamy całe zbombardowane wioski, miasta na Ukrainie czy w Palestynie, a więc to jest taki szczególnie trudny czas. I można by się tutaj spierać, czy refleksja, sama refleksja może coś zmienić. Pewnie nie, bo nie mamy wpływu na to, na możnych tego świata, ale na pewno wspólna modlitwa, wspólna nasza, Żydów, do Boga na pewno daje nam wiarę, siłę i pewność, że ta rzeczywistość wokół nas może się zmienić właśnie przez modlitwę. Wielokrotnie tak bywało.
Słuchacie Historii Żywej.
Istotnym, ważnym motywem, przez który został powołany do istnienia Dzień Judaizmu, dotyczy właśnie dialogu, poznania się kulturowego, bo to jest niezwykle ważne. Właśnie brak wzajemnej znajomości często w historii powodował konflikty między Polakami i Żydami, a Rzeczpospolita, czy druga Rzeczpospolita, gdzie ten konflikt nabrał szczególnego wymiaru, ale także ta, którą znamy jako Rzeczpospolitą przedrozbiorową, była takim miejscem na świecie, gdzie pomimo nieraz trudnych relacji naród żydowski i tak był lepiej traktowany niż w innych częściach świata. Przecież nie przypadkowo uknęło się takie powiedzenie Paradiso Judaorum, raj dla Żydów, i tak rzeczywiście było przez wieki, kiedy w różnych państwach europejskich Żydzi byli prześladowani, kiedy usuwano ich często z takiego, a innego państwa, to schronienie znaleźli w Polsce. Myślę, że na dzisiejszą naszą świadomość tych relacji polsko-żydowskich głównie ma wpływ przede wszystkim to wszystko, co wydarzyło się w II Rzeczpospolitej, a więc w latach 1918-39, i to wszystko, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, kiedy doszło do masowej eksterminacji Żydów przez Niemców. Żeby to wszystko wyjaśnić, oczywiście nie starczyłoby nam audycji, bo sprawa była zbyt skomplikowana. Ta materia jest niezwykle bogata i bardzo złożona, jeśli chodzi o nasze stosunki z Żydami w odrodzonej II Rzeczpospolitej. Co myślę, że warto zapamiętać, że właśnie w tej odrodzonej Rzeczpospolitej żydowskie życie społeczne, kulturalne, ale też polityczne, chociażby także sportowe, było niezwykle rozwinięte. Żadna inna mniejszość narodowa pod tym względem nie mogła się z nimi równać. Bywały takie terytoria, zwłaszcza na naszych Kresach, gdzie Żydzi stanowili w ogóle większość społeczeństwa. I ten konflikt, który się wówczas zrodził, dotyczył głównie spraw politycznych, społecznych i religijnych. On nabrał na sile w czasie wielkiego kryzysu w latach 20. I ten antysemityzm, nazwijmy to, Polaków, który się oczywiście pojawił w naszym społeczeństwie, zresztą tak jak w krajach, wszystkich krajach europejskich. I tu od razu trzeba powiedzieć, że pomimo konfliktów, nawet takich bardzo dramatycznych, bo przecież przed wojną zdarzały się chociażby pogromy Żydów, i tak w tym okresie Żydzi w Polsce byli lepiej traktowani niż w zdecydowanej większości państw. Gdyby było inaczej, to w międzywojennej Polsce nie mieszkałoby tylu Żydów, a tak obrazowo warto przypomnieć, że w samej Warszawie Żydów było więcej niż na przykład w Palestynie, w samej Łodzi więcej niż w całej Francji, a w Krakowie więcej Żydów niż w całych Włoszech, więc to pokazuje skalę obecności Żydów w przedwojennej Polsce. I na te właśnie konflikty, które się zrodziły, trzeba spojrzeć z bardzo wielu szerokich perspektyw. To jest temat, to zupełnie oddzielne audycje, ale w tym miejscu je sygnalizuję.
Historia żywa.
Wiele z tych konfliktów, tak jak mówiłem, łączyło się z tym, że my nawzajem siebie nie znaliśmy. Nie potrafiliśmy się nawzajem ubogacić, także wspólną historią, wspólnym doświadczeniem, czy po prostu wspólnym życiem przez wieki. I tak było przez długie lata. Możemy powiedzieć, że dopiero w ostatnich dziesięcioleciach w ogóle sprawa badań naukowych na temat relacji polsko-żydowskich na przełomie dziejów nabrała impetu. Różne środowiska tą tematyką się zajmują. Wspomniany Dzień Judaizmu to też wpisuje się w ciąg, że tak powiem, wydarzeń, które mają nas jakoś zbliżyć, pomóc odszukania wspólnych korzeni tego, co nas łączyło, a tych momentów w naszej historii było bardzo wiele, bo to nie jest tak, jak niektóre stereotypy mówią, że Żydzi zawsze jakoś występowali przeciwko polskiej państwowości. Na to rzutuje głównie właśnie dwudziestolecie i ten okres powojenny, kiedy ten odsetek czy procent Żydów zaangażowanych w komunistyczne aparat bezpieki, zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach, był bardzo duży, czy też w dwudziestoleciu międzywojennym zaangażowanie w działalność komunistycznej Partii Polskiej, czy też zachowanie sabotażowe w czasie wojny polsko-bolszewickiej niektórych środowisk żydowskich, no to wszystko oczywiście rzutowało na ten nasz obraz. Natomiast mam nadzieję, że te badania też pokażą, które trwają. Jest wiele nowych publikacji, pokażą inną stronę tego okresu II Rzeczpospolitej i także okresu II wojny światowej, bo dotychczas w historiografii głównie tym się zajmowano, martyrologią Żydów, narodu, który był programowo niszczony przez Niemcy, przez Rzeszę Niemiecką, ale też trzeba pamiętać, że to martyrologium narodu żydowskiego było wpisane także w eksterminację obywateli II Rzeczpospolitej, przeprowadzoną także przez Rzeszę Niemiecką czy przez sowiecką Rosję, bo przecież znaczna część tych Żydów, którzy ginęli w obozach koncentracyjnych, to byli polscy obywatele, często bardzo lojalni wobec Rzeczpospolitej. Więc należy walczyć ze stereotypami, także z tymi, którzy są do dzisiaj obecne w historiografii żydowskiej, historyków chociażby takich jak Tomasz Gross, którzy zupełnie przekręcają perspektywę. W tych badaniach trzeba brać wszystkie rzeczy pod uwagę, wszystkie okoliczności.
Historia żywa.
Sam jako historyk miałem wielokrotnie okazję konfrontować się na różnego rodzaju sympozjach, zwłaszcza w temacie takim, ponieważ jestem księdzem, jak ratowanie Żydów przez Kościół w czasie II wojny światowej. I to też jest olbrzymia praca do wykonania. Kiedyś mieliśmy tylko na ten temat zupełnie odkrywczą pracę doktorską pani Ewy Kurek o tym, jak dzieci żydowskie były ratowane przez siostry zakonne, ale dzisiaj także dzięki temu, że te badania poszły naprzód jako odpowiedź na stereotypy, utarte schematy, czy wprost zakłamywanie historii przez środowiska żydowskie, jak sam Kościół, duchowni, nie tylko siostry zakonne, ale także duchowni bardzo mocno byli zaangażowani w ratowanie Żydów. I wciąż trzeba przypominać, że tylko w Polsce za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci. Myślę, że we współczesnych czasach dostaliśmy też narzędzia, które pomagają nam w sprawiedliwej ocenie tego czasu. Myślę tutaj zwłaszcza o beatyfikacji rodziny Ulmów, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Niezwykłe wydarzenie. Mieliśmy audycję na ten temat. Właśnie to wydarzenie, w którym także brali udział oprócz tysięcy katolików przedstawiciele narodu żydowskiego, którzy w ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność właśnie sprawiedliwym, bo takich jak Ulmowie było wielu. Oni dzisiaj są symbolicznymi przedstawicielami tych wszystkich, którzy ratowali w czasie II wojny światowej Żydów, a którzy oddali za to swoje życie, ponieważ tak zdecydowali Niemcy, tak zdecydowało okupacyjne prawodawstwo. A więc reasumując, ten dzień judaizmu jest niezwykle ważny właśnie w szerokiej perspektywie, nie tylko religijnej, ale także historycznej, kulturalnej, bo jednym z motywów sprawczych tego, że dzisiaj w Kościele obchodzimy Dzień Judaizmu, było właśnie to, wzajemnie się poznać, wzajemnie się ubogacić, dyskutować na tematy ważne, współczesne, odkrywać wspólne religijne korzenie.
Naszym gościem był historyk ksiądz dr Jarosław Wąsowicz, a za chwilę Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek. Najpierw jednak wróćmy jeszcze na chwilę do genialnego skrzypka na dachu. If I were a rich man, ja by dyby 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 dum, all day long I by dyby dyby bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with rooms by the dozen,
right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lobby will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. If I were a biddy-biddy-rich idle-diddle-diddle-man, I see my wife, my golden, looking like a rich man's wife, with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I like to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I discuss the holy books with the learned men 7 hours every day, and that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
Adam Sołtysiak i Mikołaj Klorek dziś opowiedzą, jak Niemcy odbierali pracę organiczną w Wielkopolsce na przykładzie Richa Ludendorffa, urodzonego w Kruszwicy, niedaleko Poznania.
W ostatnich odcinkach mówiliśmy dużo o tym, dlaczego powstanie wielkopolskie udało się, dlaczego zakończyło się sukcesem. Jedną z przyczyn z pewnością była praca organiczna, która tu w Wielkopolsce doskonale się sprawdziła. Dzięki temu mieszkańcy Wielkopolski byli dobrze przygotowani do walki i do zwycięstwa. Czy niemieccy mieszkańcy Wielkopolski widzieli te polskie działania?
Och, oczywiście, no, pamiętajmy, że bardzo często stawali się, można powiedzieć, ofiarami tej pracy organicznej, bo pamiętajmy, że bardzo często polskim przedsiębiorcom czy polskim rolnikom udawało się na przykład kupić czy odkupić ziemię, którą chwilę wcześniej niemiecka komisja kolonizacyjna oddawała kolonistom niemieckim, którzy przyjeżdżali na przykład z głębi Niemiec, i po paru latach ich sytuacja materialna albo chęć zysku powodowała, że sprzedawali, i bardzo często Polakom udawało się tą ziemię nabyć. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, widzieli i stawali się ofiarami, bo na przykład bardzo szybko się polonizowali. Bo to też takie przypadki były, szczególnie wśród tych osadników, którzy z regionów katolickich, którzy tutaj zawierali małżeństwa, i były to małżeństwa mieszane, i to powodowało bardzo szybko to, że dzieci tych osadników potem stawali się już polskojęzycznymi poddanymi cesarza, to tak ładnie się ówcześnie nazywało. Może Bambrzy to jest dużo wcześniejsza historia, ale mechanizm był bardzo, bardzo podobny.
Czyli z jednej strony byli, w cudzysłowie oczywiście, ofiarami tej pracy organicznej, ale z drugiej strony wielu Niemców widziało w tym, i chyba słusznie, zagrożenie.
No, na pewno zagrożenie dla państwa niemieckiego, ale też tu należy przyznać narodu niemieckiego. I taką osobą był jeden z najwybitniejszych dowódców niemieckich, Erich Ludendorff, który urodził się 9 kwietnia 1865 roku w Kruszewni koło Swarzędza.
Czyli jeżeli urodził się koło Poznania, to doskonale widział na własne oczy, na czym polegała praca organiczna, i pewnie widział w tym zagrożenie dla narodu niemieckiego.
O, myślę, że na tyle widział to zagrożenie, ponieważ walka i cały opis tego, jak katolicyzm polski, bo tak to nazywa, mówimy tu oczywiście o pracy organicznej, ale on to nazywał katolicyzmem polskim, wpłynął na jego życie i na jego przekonania. To jest chociażby to, że chyba w swoim najwybitniejszym dziele Wojna totalna, Der Totalkrieg, poświęca cały rozdział temu, że katolicyzm, szczególnie w wydaniu polskim, i tu mamy na myśli oczywiście Wielkopolskę, jest jednym z największych zagrożeń dla narodu niemieckiego i budowania tego narodu niemieckiego, tej dumy narodu niemieckiego i siły narodu niemieckiego. I przytacza właśnie przykład to, że ten, tak jak on pisał w swojej książce, czyli polski katolicyzm, tu patrzmy, zasady pracy organicznej doprowadziły do zwycięskiego powstania wielkopolskiego, gdzie na łamach swojej właśnie tej publikacji wydanej w latach 20. nieraz to podkreśla.
Jakie były jego losy?
Erich Ludendorff pochodził z rodziny bogatego kupca, ale wybrał karierę wojskową i cierpiał na kompleks niższości, ponieważ marzyły mu się nie tylko szlify generalskie, ale i dowodzenie armią niemiecką. Był to bardzo zdolny i bardzo ambitny oficer, ale nie miał poważania wśród swoich kolegów, chociażby generałów, z uwagi na to, że nie pochodził z rodziny szlacheckiej. Ale ta jego zdolność zarządzania armią i jednostkami spowodowała, że bardzo szybko stał się jednym z czołowych oficerów Generalnego Sztabu Niemieckiego. Jego zwycięstwo pod Lierz, brygady, którą dowodził, spowodowało, że no, stał się już sławny na całe Niemcy. Bardzo szybko razem z Paulem von Hindenburgiem, kolejnym dowódcą, już jako jego pomocnik, jego szef sztabu, wygrywa w 1915 roku bitwę na linii Jezior Mazurskich, czyli sławetną bitwę pod Tannenbergiem, gdzie cała propaganda niemiecka okrzyknęła to jako rewanż za bitwę pod Grunwaldem, nazywając to drugim Grunwaldem, stąd też właśnie bitwa pod Tannenbergiem, spowodowała, że bardzo szybko zaczął wdrażać wszystkie swoje teorie, szczególnie dotyczące wojny totalnej, w życie praktyczne, co także odbijało się nie tylko na gospodarce Niemiec, ale właśnie na tych przekonaniach i rozsiewania tych jego przekonań, chociażby dotyczące walki z polskim katolicyzmem, czy w ogóle z narodem polskim, w którym upatrywał także powód upadku Niemiec w 1918 roku i jedno z jego największych zagrożeń dla całego narodu niemieckiego, a w zasadzie ducha niemieckiego.
Erich von Ludendorff zmarł w 1937 roku, no ale niestety jego teorie zostały wdrożone w życie. Doskonałym tego przykładem jest 1939 rok, początek II wojny światowej w Wielkopolsce, gdzie Niemcy, aby zapobiec kolejnej fali oporu w Wielkopolsce, organizują akcję Tannenberg i mordują elitę Wielkopolski, między innymi powstańców wielkopolskich.
Historia żywa.
Ponownie przenosimy się do Leszna. To miasto jest jednym z niewielu w Wielkopolsce, które może pochwalić się taką właśnie serią wydawniczą. W tym tygodniu odbyła się promocja 26. już książki z serii Cives Nostri. Wydawanie książek z tego cyklu finansuje od samego początku samorząd. Jacek Marciniak.
Pomysłodawcą tej serii jest wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak, prawnik, ale także miłośnik lokalnej historii.
Pojawił się pomysł, że warto by było stworzyć takie książki napisane dość prostym językiem o wybitnych obywatelach miasta Leszna. Troszkę taką inspiracją dla mnie była taka seria wydawana kiedyś przez Wydział Prawa Magistri Nostri. Nasi mistrzowie, zainicjowana przez profesora Andrzeja Szwarca, byłego dziekana Wydziału Prawa, która mówiła o wybitnych profesorach, prawnikach Wydziału Uniwersytetu Poznańskiego. I taki pomysł w Lesznie pojawił się, aby wydawać taką serię Cives Nostri, nasi obywatele. Głównym założeniem tej serii było to, żeby napisać książki, które można przeczytać w 2-3 godziny, niekoniecznie napisane z całym tym aparatem takim naukowym, choć niewątpliwie niektóre takie są i jak widzimy, ta seria naprawdę się sprawdziła.
Andrzej Kuźmiński, dyrektor Leszczyńskiej Galerii Książki.
No jest to jeden z najciekawszych pomysłów, przedsięwzięć, które propagują, które opowiadają o historii miasta Leszno poprzez najciekawsze postaci, które tworzyły to miasto i tworzyły jego historię, które przyczyniły się do tego, czym dzisiaj jest Leszno i czym jesteśmy my, leszczynianie.
Adam Podsiadły, historyk, regionalista. Seria jest potrzebna z uwagi na to, że są słowniki biograficzne, ale słowniku biograficznym jest hasło w określonych zasadach przygotowane, natomiast te pozycje są opowieściami biograficznymi i historyczno-biograficznymi, także jest to różnica.
Zaczęliśmy w 2015 roku książką o Adamie Ruszczyńskim, adwokacie, wybitnym wielkopolskim adwokacie, później sędzi w Lesznie, ale także jednym z założycieli klubu Polonia 1912. Oj, najróżniejsi bohaterowie, począwszy od działaczy niepodległościowych, adwokatów, wielu lekarzy, ale są też tacy normalni działacze, działacze narodowi, działacze patriotyczni. Była też jedna, bodajże dwie książki były poświęcone leszczyńskim księżom.
Komu jeszcze książki są te poświęcone?
Przede wszystkim jednemu z najbardziej znanych polityków Stronnictwa Narodowego, Adamowi Misiakowi, podpułkownik dr Bernard Śliwiński, powstaniec wielkopolski, Kazimierz Wiśniewski, ostatni komendant leszczyńskiej policji, Mieczysław Opatrny, działacz Sokoła Leszczyńskiego, Bronisław Kotlarski, znany działacz narodowy. Król Stanisław Leszczyński był jednym z bohaterów tej książki. Józef Olejniczak stary, znany działacz żużlowy. Kazimierz Mikołajczak, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej.
Jest tak naprawdę przekrój bardzo duży.
Postaci są z różnego, można powiedzieć, kręgu. I sportowcy, i działacze polityczni, i bohaterowie, i ludzie podziemia. To jest rzeczywiście zbiór postaci, które naprawdę mogą tworzyć taką nową lekcję historii dla leszczynian.
To są serie popularno-naukowe, łatwe w odbiorze, oczywiście z całym aparatem naukowym, a więc bibliografią, przypisami, dokumentami, kopiami itd., itd., także one są bardzo cenne.
Biblioteka prowadzi właśnie szeroką działalność wydawniczą i nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego, że miasto powierzyło nam takie wydawnictwo, bo naprawdę cieszymy się, że możemy z książką trafiać do naszych czytelników, z ciekawą książką. No, edytorsko zabiegamy o to, żeby one były pięknie wydane, mają jednolitą szatę graficzną, bardzo czytelny druk i staramy się też, żeby były bardzo bogate w ikonografię wszelkiego typu. Także zabiegamy tu i o archiwalia, i robimy zdjęcia, i pracujemy nad graficzną stroną tej książki. Także myślę, że czytelnik dostaje i doskonałą wiedzę, i pięknie opakowaną.
Spodziewał się pan, że ta seria tak się rozrośnie?
Cieszę się, że coraz więcej osób chce do tej serii pisać, że stała się to seria bardzo popularna. Z jednej strony piszą tutaj wybitni naukowcy, wybitni historycy, ale zgłaszają się do nas też rodziny, które chciałyby, żeby o ich przodkach, dziadkach, wujkach, rodzicach też taką książkę przygotować. Są gotowi dostarczyć materiały i tak zaryzykuję. Niedawno widziałem na jednym z portali społecznościowych taką informację, że pisanie w tej serii stało się naprawdę modne i myślę, że jeżeli tak się stało, takie modne, to jest to jeden z sukcesów tego rodzaju serii.
Zresztą rozchodzą się nie tylko w Lesznie, ale trafiają do różnych zakątków Polski, bo wiem, że wydawnictwo to, przygotowywane przez bibliotekę imieniem Stanisława Grechowiaka w Lesznie, jest bardzo popularne. Wiem, że różne biblioteki w kraju, nie tylko te, do których obowiązkowe egzemplarze trafiają, zwracają się do wydawnictwa leszczyńskiego o egzemplarz. Także to jest też budujące i ja myślę, że seria ta będzie kontynuowana, bo po prostu merytorycznie, poznawczo i lekturowo się sprawdza.
Taka jedyna seria w Polsce?
Wydaje mi się, że seria, która by miała tyle tomów, bo to mówiliśmy już 26, i która byłaby właśnie wpisana w ten sposób, jeśli chodzi o obywateli miasta, to nie badaliśmy tego nigdy, ale wydaje się, że to może być jedyna taka seria w całej Polsce.
Słuchacie Historii Żywej.
Co wierzyli Słowianie, zanim Mieszko I przyjął chrzest? O tym po piosence.
W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Im dalej, tym cudów tych więcej. Trasa to tunel, to gmach. I znowu olśnienie przy moim twe serce. Szybko bije tak, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Krakowskim przedmieściem ku schodom ruchomym i w dół. Przygodo warszawska, przygodo, gdzie szukać cię, jeśli nie tu. Na rynku przygrywa muzyka, do tańca podaje nam takt. Pograją choć prędzej naszego walczyka, jak przygoda to, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam, czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty.
W co wierzyli Słowianie, zanim Mieszko I przyjął chrzest? To pytanie od dawna nurtuje naukowców, religioznawców i historyków. Niestety nasza rodzima mitologia jest mniej znana niż na przykład wierzenia Greków czy Rzymian. Te dawne czasy przybliża wystawa, która właśnie dzisiaj rozpoczęła się w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Wystawa Religie Słowian, Pogaństwo i Chrześcijaństwo we wczesno-średniowiecznej Polsce. A więcej o tym Rafał Muniak.
Chcielibyście, gospodarze, żyć wiecznie?
Każdy trafia po śmierci do krainy Welesa.
To się nazywa piekło i nie ma stamtąd ratunku.
Duch każdy do welesowej krainy wstępujący dzieli się na dwie części, bo dwie moce dają życie.
We wczesnośredniowiecznej Polsce religia Słowian, ta przedchrześcijańska, nie była jednolita, mówi Jakub Szostak z Muzeum Początków Państwa Polskiego.
Tak naprawdę Słowianie nie mieli początkowo jednej religii. To były systemy wierzeń, które miały punkty wspólne, jak na przykład wizję całego kosmosu, całego świata. Natomiast nazwy bóstw, czy sposób sprawowania tego kultu, no już się zdecydowanie różniły.
Czy Słowianie mieli takiego swojego Zeusa?
Myślę, że takie porównywanie za bardzo by to spłycało. Ponieważ faktycznie mamy bóstwa związane z niebem, jak chociażby Perun, czyli bóg piorunów. Natomiast mamy też bóstwa związane z ziemią, jak Velesa. Veles był opiekunem zaświatów nawet, ale również opiekunem ziemi, więc kusi, żeby ich porównać do Zeusa i Hadesa, natomiast byłoby to zbyt duże jednak uproszczenie. Te bóstwa były zdecydowanie bardziej zniuansowane jeszcze, żeby je tak zestawiać.
Co wiemy dzisiaj o tych wierzeniach Słowian?
Niestety, ale nasi przodkowie przed przyjęciem chrztu nie mieli swojego alfabetu, w związku z tym nie mamy tych zapisków od nich, od osób, które faktycznie w te religie wierzyły. To są zapiski później już po chrystianizacji, albo wspominające jakieś dawne obrzędy, albo mówiące o jeszcze jakichś grupach, które dalej czczą dawnych bogów, ale z perspektywy już chrześcijańskiej. Więc czasem właśnie złożymy porównania do tych bogów rzymskich się zdarzały, żeby łatwiej czytelnikowi z kultury łacińskiej sobie wyobrazić, jak to bóstwo ma wyglądać. Natomiast znaleziska archeologiczne dostarczają nam zdecydowanie więcej już informacji.
Jakie relikty tej religii Słowian przetrwały jeszcze do naszych czasów? O przedmiotach zgromadzonych na wystawie w Gnieźnie mówi kurator Sławomir Uta.
Przetrwało się na tyle dużo, że jesteśmy w stanie próbować przynajmniej rekonstruować te wierzenia i spinać je w jakąś spójną klamrą systemu wierzeniowego, który absolutnie nie był jednolity w obszarze słowiańszczyzny. Jak chociażby wizja świata.
Co tu mamy?
Okucie pochwy noża z Brześcia Kujawskiego. Mamy oryginał tego zabytku, znaleziony dobre kilkadziesiąt lat temu. Jest to X-XI wiek. Mamy oś świata, ten element pionowy. Na jej szczycie znajduje się postać z szeroko rozstawionymi ramionami. Dobrze widoczne, duże oczy. Motyw taki albo wężowaty, albo taki tutaj rozwidlający się, który jest interpretowany albo jako głowa węża, albo jako korzenie drzewa świata. I z reguły pojawiają się tutaj postaci zwierząt, które mają albo rogi, albo takie pierścieniowate zakończenia. Mamy do czynienia z tak zwaną mediacją, czyli pośredniczeniem między elementami trójdzielnego świata. Świat niebiański, bóstwo nadrzędne, być może gromowładca, świat ludzi, gdzie odbywa się ta mediacja między niebem a podziemiem, czyli za światami. Czy są to zwierzęta ofiarne, czy są to dusze przodków, czy być może, jak tutaj dr Szczepanik, współkurator wystawy, dopatruje się, jest to zapis mitu o wyłowieniu świata, gdzie tak naprawdę mamy etapy łowienia świata, gdzie zalążek świata jest wyławiany z otchłani i zanoszony do gromowładcy. A ten motyw z kolei przetrwał w różnych wersjach, w pieśniach i w bajkach ludowych. Motyw świata wyłowionego. Mówimy o jednym z najstarszych mitów ludzkości, datującym się chyba jeszcze neolitu.
Wybaczcie! Ziół na niestrawność nie macie?
Coś się znajdzie, ale zioła od pogańskiej wiedźmy.
Dawajcie, co macie.
Wystawa poświęcona temu, w co wierzyli nasi przodkowie w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie do 6 października gorąco polecamy. A więcej o historii za tydzień o stałej porze po godzinie 22. Żegnamy się jak zawsze filmowym hitem z dawnych lat. Dobranoc.
One life.
so pay the price. Make one dream come true, you only live twice.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.